Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
Przeżyłam najgorsze, uderzył mnie nożem.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć.
To zastraszanie trwa cały czas.
Nie jest to chowanie głowy w piasek.
Ja zeznając już wiedziałem, że wkładam kij w mrowisko.
W twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. Maleńką Basię mama zostawiła samą na całe noce, a w napadach złości ciskała nią o ścianę. Zanim w nowej rodzinie dziewczynka doszła do siebie, godzinami płakała w niebogłosy. 4-letnią Kasię policja zabrała prosto z domu, w którym rodzice codziennie pili alkohol. Michał, 5-klasista, nie widział swoich rodziców od miesięcy, ale wciąż marzy, że mama znajdzie dla niego trochę czasu. Proszę Państwa, to tylko troje z ponad wielu lubuskich dzieci, które straciły swój pierwszy w życiu dom. Bo niektórzy rodzice nie wiedzą, czym jest prawdziwa rodzina, bo sami również jej nie mieli. Niekiedy wystarczy wesprzeć biologiczne rodziny, by pokonały życiowy kryzys i zawalczyły o powrót dzieci. Ale nie zawsze to się udaje. Wtedy pozostaje znaleźć dla nich nową rodzinę, zastępczą lub adopcyjną. Takich domów wciąż jednak jest za mało. I o tym dziś będziemy mówić.
Mieliśmy taką dziewczynkę, przyszła do nas taka wystraszona. Wiola, ile była Weronika u nas?
1,5 roku. No. Miała 1,5 jak przyszła i 3 latka jak odchodziła.
A tak, odchodziła jeszcze z innym chłopcem, który został adoptowany. Tak się zadziało, że ta dziewczynka miała 16 lat, zaczęły być w domu problemy tam u nich. O, przykro to mówić, no i państwo się zdecydowali, że poszli do sądu, żeby tym razem jednak, że nie chcą jej.
Przez miesiąc płakałam po nocach, nie mogłam się sobie poradzić. Ta dziewczynka już mamo do mnie mówiła.
To jest moja wnuczka, którą chowam od urodzenia, ale w rodzinie zastępczej mam ją, jak miała 5 latek. Dopiero ją wzięłam do rodziny zastępczej, bo ona wisiała w próżni, bo nie była ani moja, ani córki, ani niczyja.
Tęsknię za mamą, za tatą. W Wigilię bardzo często jest, że płaczę. Bo chciałabym porozmawiać z mamą, z tatą. Myślę, co to będzie, jak już będę dorosła.
Ona wie, ja jej wytłumaczyłam co, jak. Ona wszystko rozumie. Tylko ona mówi babcia, mama. Mama, babcia. Ona wie, że matka ją nie weźmie. Że ona nie ma serca do tego dziecka, bo ona go nie chowała. Nie pamiętam, nie widziałam jeszcze, żeby ona powiedziała, kocham cię, przytuliła. Nie.
Idzie.
Ona tak zaczyna, ma już ponad roczek. A tak stoi ładnie. Pokaż, jak stoisz ładnie. Pokaż, jak ty pięknie sama stoisz. Brawo, będziemy bić. Ona dużo mówi. Ale wiesz,
że... Ciocia mi przetłumaczy?
Nie umiem.
Od kiedy jest u was?
Od urodzenia. To 5. dziecko jednej mamy. Pozostała 4 starszych jest w adopcji. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Bo zawsze może być telefon.
Cały czas jest gotowość. To się wiąże z dużym obciążeniem psychicznym. Jest to jakiś element stresu. Każde nowe dziecko, które przychodzi, to my musimy się nauczyć tego dziecka i ono nas poznać wzajemnie. Jak już uda się wyprowadzić dzieci, tak jak już się uda w ogóle, jeśli chodzi o zachowania i trudne sytuacje, przejść to wszystko, to my te dzieci oddajemy, bo one zwykle albo wracają do rodzin, albo idą do adopcji. I na nowo dostajemy inne z problemami, więc znów się zaczyna jak gdyby praca od podstaw.
Wzięłam, jak on miał 10 miesięcy, chowałam jego bez żadnych pieniędzy od państwa, nic nie chciałam. Ale jak mieli tych dwóch zabrać do domu dziecka, to kuratorka przyjeżdżała do mnie, bo miała odbyć się sprawa. I namawiała mi, pani bierze jeszcze te dwoje, będzie pani pieniądze miała.
A czyje to są dzieci?
Mojej córki. Ale niech pani bierze. Na sprawę mnie wezwali, bo ja musiałam być, bo tego trzeciego wzięłam, bo by musieli wszyscy 3 razem i mi tego odebrać. To mąż w sądzie powiedział, to my weźmiemy tego drugiego jeszcze, chociaż ja nie chciałam, ale mąż tak powiedział. Ja mówię, że dobra, niech będzie. A tego trzeciego zostawili ojcu na próbę. Ale on tam na próbę nie wytrzymał ojca, zabrali go do domu dziecka. Ja z domu dziecka wzięłam tego trzeciego, żeby rodzeństwo było razem.
Bili mnie tam, koledzy mnie bili i wysyłali mnie po papierosy, żebym z nimi palił.
Długo byłeś w domu dziecka?
1 miesiąc. Jesteśmy 3 u babci, fajnie nam, dobrze, nie krzyczy, nie bije. Z tatem się nie chce widywać, bo pije. Kiedyś mnie bił pompką od roweru. Do mamy bym wrócił, ale do ojca nie.
Jeden teraz chodzi do 1. klasy, to 7, drugi 9 i 10 skończył. Ich ojciec miał 2 dzieci z inną już. To jeszcze mnie się pytali, czy ja jeszcze tamtych nie chcę wziąć.
Poszliśmy oboje na kurs, na szkolenie i o wielu sytuacjach, o traumach dzieci, o tych, o ich korzeniach, tożsamości, ich potrzebach, wszystko to było mówione. Natomiast w zderzeniu z rzeczywistością może się okazać, że może niektórych to przerosnąć, dlatego że tam myśmy tak jak gdyby pracowali na przykładzie jednego dziecka. My akurat prowadzimy pogotowie, ono jest specyficzne, bo tutaj dzieci się zmieniają, więc też układ rodzinny co jakiś czas ulega zmianie.
Czasami mieliśmy szóstkę dzieci.
Co nas motywowało jak gdyby i nakręcało, że robimy coś, poczucie, że robimy coś wartościowego, że jest to potrzebne dla tych dzieci, dla społeczeństwa, że...
Bo ja zawsze chciałam... Misja, potrzeba misji.
Ja zawsze chciałam robić coś, co jest potrzebne.
Ale pan pracował przecież.
No jest tak, gdzieś, że...
I pewno...
U siebie pracowałem.
I to też była decyzja związana z tym, żeby... to u siebie zostawić, żeby to u siebie było.
Pierwsze dzieciaczki to były bliźniaki, chłopcy.
Wielokrotnie wychodzimy prawie od 20 lat, bo jak nam się urodziły dzieci nasze biologiczne i pokończyliśmy kursy i byliśmy już w gotowości, żeby móc prowadzić rodzinę zastępczą, to nasze dzieci miały 2 i 4 lata. I też staraliśmy się gdzieś razem, gdzieś wyjeżdżać, ale mimo wszystko z perspektywy czasu teraz widzimy, że to było za mało. To było za mało, bo cały czas w domu one musiały się dzielić rodzicami przez tyle lat.
Ja mam ją dopiero drugi rok. Córka żyje z konkubinem, bo nie mają ślubu teraz, bo mąż pierwszy zmarł. A ten to strasznie maltretował, bił. Ona jak do mnie wpadła z limem, jak ja to mówię, nie? Podbitym, tak z pięści, jak chłopa. To ja myślałam, że ja go zabiję, bo ja jak tam wpadłam, bo ja jestem agresywna też. I klnę jak szewc, bo mówię, dziecko to przede wszystkim, jak swoich 6 wychowałam. I córce też pierniczyłam, ile wlazło, bo mówię, w końcu to są twoje dzieci. I ona teraz, o jutro kończy 17 lat.
To było tak, że moja mama miała konkubina i z tym konkubinem miała dziecko. I ta moja siostra przybrana jest młodsza ode mnie o 7 lat. I stale ona zawsze była wyróżniana, że ona była lepsza, ona była młodsza, wszystko dla niej było. Zawsze stale było przekleństwa na mnie, że jestem na K, że jestem na szy. I różno, mama stawała w moją bronię, co stale się do mamy rzucał, mamy bił. Bardzo często się to zdarzało i stale tylko po głowie dostawałam od niego. Od 1,5 roku mam rzeczywisty spokój, w ogóle całkiem inaczej teraz zachowanie moje, w ogóle całkiem inne podejście w ogóle do życia cześć teraz mam.
Mieliśmy kiedyś ze szpitala noworodka, dziewczynkę. Odbieraliśmy ją w styczniu. Kiedy miała kilka miesięcy, przyjeżdżają do nas rodzice adopcyjni, bo już dziewczynka była wolna prawnie. Okazało się, że w dniu, w którym ta dziewczynka się urodziła, ta mama miała też urodziny. Dostała od rodziny 40 róż i w środku jedną białą. I ktoś powiedział z rodziny, to jest to dziecko, na które czekacie. I jak ta mama przyjechała, ona dokładnie wiedziała, że to jest ta dziewczynka dla niej. Niemowlę, przyszło do nas niemowlę, chłopiec. Jak miał 3 miesiące, trafił już do pogotowia rodzinnego z powodu alkoholu rodziców, bo głównie to jest przyczyną. Po roku, kiedy wydawałoby się, że tam ci rodzice wszystko zrobili, poszli na terapię, zawalczyli. Po roku dziecko wróciło do rodziców i wie pani co, no, wydawało się, że jest wszystko fajnie. Myśmy też się cieszyli i nigdy bym nie pomyślała, ten chłopiec miał 2,5 roku, kiedy to się stało. Policja przywoziła razem z pracownikami socjalnymi do nas te 2 dzieci, gdzie rodzice byli skuci kajdankami z tyłu w samochodzie policyjnym. I ten chłopiec to widział. Proszę sobie wyobrazić, że nawet rok później, za każdym razem, kiedy przejeżdżaliśmy gdzieś i widział podobny samochód, jeszcze mało mówi ciocia, io, mama, tata, io. I on dla niego to było takie traumatyczne, że on widział tych rodziców w kajdankach. Mimo, że był mały przecież, jeszcze nie mówił, ale to gdzieś tam zapadło w pamięci. Nie? To jest oczywiste, że dzieci najbardziej potrzebują ciepła i miłości. I wtedy dopiero w tej atmosferze można im coś dalej dać, coś dalej działać. Za tego rodzaju obciążeniem fizycznym i psychicznym nie idą pieniądze.
Osoby, które tworzą prawo, mam wrażenie, że nie są świadome trudów, które się ponosi na to.
Według ustawy o pieczy zastępczej może być zatrudniona osoba do pomocy. I to jest różnie w różnych powiatach. Niestety u nas jest to po prostu tak bardzo symboliczne, że przy 4 dzieci jest to 7 godzin w tygodniu, przy 5 8. No tak naprawdę jedno wyjście do specjalisty to jest czasami z dojazdem i ze staniem w kolejce 3 godziny. Nikt nie przyjdzie za 15 zł brutto na godzinę popilnować dzieci, kiedy ja muszę zawieźć do szkoły, do przedszkola czy wyjść do lekarza. Coroczny problem urlopów wypoczynkowych.
Tak, urlopy.
Tu jest problem.
Zawsze jest problem, ciągle. Ponieważ jakiekolwiek wyjazdy to jest znaczny wydatek w takim składzie. Nie stać nas na jakieś długie wyjazdy.
Ale też kwestia tego, że gdybyśmy sami chcieli odpocząć, tak, dla komfortu psychicznego,
to nie ma się kto zająć dzieci.
Możemy wziąć urlop pod warunkiem, że znajdzie się inne pogotowie, które weźmie dzieci na ten czas.
Te dzieci nie mówią mama. Sebek, matka przyjechała, a Sebek mówi, no to co? No to tak jakby ktoś, wie pani, jakby do pani ktoś powiedział, no, że przyjechała jakaś obca osoba. No, niech ciocia mnie nie puszcza do mamy. Tak było. Bo to nie jest takie proste, że się bierze dziecko tak jak, nie wiem, kotka czy pieska, tylko to jest żywy człowiek i przeważnie skrzywdzony. Miał 5 lat, to jest siostrzeniec męża mojego. Dzieci już miałam, dwoje dorosłych, samodzielnych, córkę, która zresztą jeszcze do tej pory jest na moim utrzymaniu, bo studiuje. I tak jak stał, tak nam go dali.
No tata może być, tylko że teraz jest u niego kobieta, z którą żyje. Jest bardzo zła, prosi o pieniądze innych ludzi. Po prostu przynosi wstyd całej rodzinie. On pije bardzo często, krzyczy, wygania jak się do niego pójdzie. Ale jak nie ma tej pani w domu, to przychodzi do nas. Kocham tatę i chciałabym, żeby była jakaś normalna rodzina. U babci też mi jest dobrze, ale chciałabym mieć tą normalną rodzinę.
Ja ich wzięłam, to już 11 lat, bo matka ich zmarła. Mąż nie chciał, chociaż to syna dzieci. A mówi, my jesteśmy starzy już. Ja mówię, nie. Starsza miała 7 lat, a młodsza miała rok i 8 miesięcy. To już 11 lat chowam, to w listopadzie będzie miała 13 lat. Później mąż nagle tak samo zmarł i już o 9 lat chowam sama. Ale pani, ja nie powiem, jakoś sobie rady wszystko dawałam, dobrze.
A syn gdzie jest?
Syn, szkoda, że tak powiem, że święta ziemia nosi. Pijaczyna. On jeszcze był od nich wziął na papierosy, żeby dali.
Dzieciom zazdroszczę, że mają rodzinę taką kochającą. Mama nawet nie powiedziała mi, nigdy jeszcze nie słyszałam, żeby mi powiedziała kocham cię, albo przytuliła, albo dała mi buzi.
Kiedy ja miałam trójkę niemowląt, jedno było, to był noworodek, 3-miesięczny i 5-miesięczny. Ja musiałam sobie, do tego stopnia byłam zmęczona, wstawanie w nocy, musiałam sobie zapisywać na kartce pory karmienia, kiedy które dziecko jadło, żeby się w tym wszystkim nie pogubić. Zbyt mało się mówi pozytywnych rzeczy, zbyt mało się mówi, jak to jest potrzebne, dlaczego jest to potrzebne. Tak naprawdę te dzieci dzisiaj to za jakiś czas dorośli ludzie później, którzy no, będą funkcjonować w społeczeństwie. Tak, albo te dzieci będą powielać błędy swoich rodziców i lądować w kryminałach lub różnie, tak, na ulicy, albo po prostu staną się ludźmi, którym dano szansę, wykształcono i one po prostu dalej budują to społeczeństwo.
Jeżeli ktoś uważa, że można się, że tak powiem, no, dorobić czegokolwiek, to bardzo proszę, zapraszamy. Proszę bardzo.
Mamy to poczucie, że to, co robimy, jest potrzebne, że to jest wartościowe, choćby po to właśnie, żeby ocalić te dzieciaki, żeby one miały szansę, potrzebują miłości. Bez miłości by umierały.
Tak jest, proszę Państwa. Dużo miłości dla małego serca. Zostań rodziną zastępczą, zawodową. To jest hasło audycji w Twojej sprawie. Zaprosiłam do tej rozmowy o tym rodzicielstwie, bo przecież wszyscy wiemy, że nie istnieje społeczeństwo nieborykające się z problemem zapewnienia opieki dzieciom osieroconym i opuszczonym. W gorzowskim studiu jest pani dyrektor Grażyna Jelska. Witam serdecznie. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Lubuski Urząd Wojewódzki. W Zielonej Górze Jakub Piosik, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Witam serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
Magdalena Salejko, która reprezentuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
Dobry wieczór.
Wioletta Ciszek, właśnie byłam gościem, jest także bohaterką tego reportażu U siebie, który Państwo słyszeliście. I pan Mariusz Socha. Do niedawna, właściwie rodzina zawodowa, panie Mariuszu, prawda? Ale od niedawna rodzinny dom dziecka. Zaczniemy może od Gorzowa, pani dyrektor Grażyna Jelska. Idea rodzicielstwa zastępczego, pani dyrektor, się nie zmieniła od wielu lat. Czyli rozumiem, że znaleźć dom dla dziecka, żeby to dziecko w takim domu było jak najkrócej. Ale to nieczęsto tak jest, albo często się zdarza, że dziecko jest o wiele dłużej.
Tak, naprawdę, tak rzeczywiście jest. W Polsce każde dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie. Ale może się zdarzyć, tak, że zajdzie jakaś trudna czy kryzysowa sytuacja, w której zagrożone jest dobro dziecka i wtedy musimy bezwzględnie zabezpieczyć dziecko najlepiej właśnie przede wszystkim w rodzinnych formach pieczy zastępczej. I co do zasady, ta piecza powinna trwać w miarę krótko, tyle, ile rzeczywiście wymaga sytuacja, tak? Dana sytuacja.
Jak dużo rodzin jest zastępczych?
W praktyce wiemy, że to troszeczkę inaczej wygląda. Tak jest.
Do tej praktyki być może jeszcze wrócimy. Pani dyrektor, jak dużo w województwie lubuskim jest rodzin zastępczych? Bo wiem, że w niektórych powiatach jednak, jak się zajrzy do czegoś, co mamy pod ręką, czyli do social mediów, no to wówczas słyszymy te i czytamy te apele o rodziny zastępcze, bo ich dramatycznie brakuje. Czy w województwie lubuskim jest też taka sytuacja?
Generalnie no, w kraju jest taka sytuacja, tak, że no, spada nam liczba rodzin zastępczych. Obserwujemy to również w województwie lubuskim. Nie jest to drastyczny spadek, ale jednak jest obserwowany, chociaż pewnie jest to różnie w poszczególnych powiatach. Natomiast jeśli chodzi o takie dane porównawcze, bo to zawsze najlepiej odnieść się do konkretnych okresów, to tak, w roku 2015 mieliśmy 1509 rodzin w całym województwie lubuskim. W roku 2019 już mamy dostępne dane z wszystkich powiatów. Tych rodzin jest 1339, czyli jakbyśmy tak procentowo popatrzyli, to mamy prawie 11% mniej rodzin.
To tak? Dużo.
Na przestrzeni 4 lat. O tyle nam spadła liczba rodzin.
A liczba dzieci?
Co wcale nie znaczy, że nie pojawiają się nowe rodziny, tak? Bo to jest dosyć dynamiczny proces, tak? Rozwiązują się rodziny, ale na szczęście zawiązują się nowe, tak? Jeśli chodzi o dzieci, no to tutaj akurat spadek liczby dzieci w pieczy zastępczej jest takim pozytywną bardzo tendencją i również to się dzieje w województwie lubuskim, podobnie jak w kraju. Tych dzieci w pieczy zastępczej jest mniej. I również dla porównania, w 2015 roku w całej pieczy zastępczej w województwie lubuskim mieliśmy 2852 dzieci. To jest i instytucjonalna piecza, i rodzinna piecza. Z tego na szczęście zdecydowanie więcej dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej, bo prawie 2260. W placówkach w 2015 roku było około 600 dzieci. Natomiast w 2019 roku tych dzieci w pieczy zastępczej jest prawie o 10% mniej. Czyli pozytywna tendencja. W liczbach bezwzględnych no jest to w sumie 2581 dzieci pieczy zastępczej na koniec 2019 roku. Przy czym w rodzinnych formach 2060, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 521 dzieci. Czyli też pozytywna tendencja, ta zmniejsza nam się.
Zostawmy te liczby, bo one ważne są, ale najważniejsze jest to, że brakuje tych rodzin zastępczych. Fajnie, że dzieci ubywa, z tego sercem rośnie, ale tych dzieci skrzywdzonych i opuszczonych i potrzebujących opieki, takich ludzi, których ja przedstawiłam w swoim reportażu, czyli ludzi będących w pełnej gotowości, jest coraz mniej. W każdym razie jeszcze powiem Państwu o tych rodzinach zastępczych. Jest rodzina zastępcza spokrewniona. Tworzymy, jak Państwo słyszeli w reportażu, ją dziadkowie i rodzeństwo dziecka, ale nam dzisiaj bardzo chodzi o rodziny zastępcze zawodowe, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. Zapytam Pana Mariusza, ponieważ jakby naskórkowo u Pana w domu Pan jakby doświadcza tego wszystkiego, co się dzieje wokół rodzin zastępczych. Teraz ma pan 6 dzieci i jest pan tą rodziną od 15 lat, czyli podobnie jak pani Wioletta i pan Artur Ciszek. Proszę powiedzieć, czego doświadczacie na co dzień? Czy macie wsparcie i opiekę państwa, żeby tę miłość, gotowość i też to wsparcie tym dzieciom dawać, żeby one potem mogły jakby no, wejść w normalne życie albo wrócić do biologicznych rodzin, bo to jest wielkie zadanie.
Tak, doświadczamy na co dzień różnych rzeczy. Z tym wrócić do rodzin biologicznych to raczej nie ma takiej opcji, nie ma takich możliwości. Natomiast na początku, jak dzieci do nas trafiły, lat temu 15, zaczęliśmy uczyć się lekarzy i poznawać różne specjalności, specjalizacje. I tutaj przeszliśmy chyba przez całą plejadę gwiazd, ja tak mówię, lekarzy właśnie dlatego, że dzieci mają swoją historię, że są chore. Teraz w tym miesiącu trafiły do nas trójka dzieci, bliźniaki plus siostra, rodzeństwo. No i również okazuje się, że zaczynamy znowu chodzić po lekarzach, a więc doświadczamy no, takich różnych trudów dnia codziennego. Dzieci trzeba wychować, leczyć, bawić, zaopiekować się nimi, zadbać. Dzieci często mówią do nas tata, mama i to jest ciekawe, także sześciolatki, które przychodzą do nas, chcą miłości, chcą ciepła rodzinnego, chcą doświadczyć właśnie posiadania mamy i taty.
Trudno było podjąć decyzję o byciu rodziną zawodową, zastępczą rodziną zawodową?
To jest długa historia akurat w naszym przypadku, bo my nie chcieliśmy być rodziną zawodową, a już na pewno nie rodzinnym domem dziecka, tak jak to teraz jest. Natomiast w naszym otoczeniu pojawiały się rodziny zastępcze. I to jest dobry przykład, myślę, dla ludzi, którzy żyją wokół nas, gdzie my widzieliśmy, że można w taki sposób zaopiekować się dziećmi i również chcieliśmy zaopiekować się dzieckiem. To, że dostaliśmy dwójkę dzieci, to już jest jakaś inna historia. Potem właśnie pojawiła się kolejne dziecko, a to dlatego, że potrzeba rodzin zastępczych. Tutaj cały czas jest telefon z ośrodka. Proszę państwa, mamy kolejne dziecko, tak? Proszę państwa, nie mamy gdzie go umieścić. No więc my w pewnym momencie już zdecydowaliśmy być rodziną zawodową. No i tak to już zostało.
Czy na co dzień państwo obserwują to, co jakby powiedziała pani dyrektor, że mniej jest rodzin zastępczych, ale mniej jest też dzieci do umieszczania w tego typu domach. Czy pan to przez 15 lat obserwując może potwierdzić?
No wie pani co?
Czy te telefony nocne są?
Telefony są
bardzo
często. Pojawiają się dzieci, które trzeba nagle gdzieś umieścić, a rodzin nie ma. Więc i tu podejrzewam, że znaczy, pogotowia rodzinne mogą też potwierdzić.
Violetta Ciszek.
Ja zauważam właśnie to znaczy pewnie w różnych powiatach jest różnie, natomiast tu na naszym terenie cały czas mam wrażenie, że jest dużo dzieci. Dostajemy telefony co chwilę o przyjęcie kolejnych dzieci. Czasami trzeba odmówić, jak już nie mamy siły fizycznie i możliwości lokalowych. Też zdarzają się interwencje nocne, telefony w nocy od policji o przyjęcie dzieci w różnym wieku. Bywało nawet tak, że mieliśmy niemowlęta, a do nas dzwoniono z policji 16-17-latkowie gdzieś tam chodzą po ulicy i trzeba się nimi zaopiekować, gdzie fizycznie no, nawet nie miałam ich gdzieś gdzie położyć, a takie starsze dzieci powinny trafić do pogotowia opiekuńczego.
Mówi pani wtedy nie, czy nie, czy raczej?
Czasami trzeba powiedzieć nie.
Czyli trzeba nauczyć się też asertywności.
Trzeba się nauczyć asertywności. No przede wszystkim trzeba zadbać o te dzieci, które się już ma, które już są pod opieką. To, że w pogotowiu dzieci się zmieniają, to też zaburza poczucie bezpieczeństwa tych dzieci, które już są. To trzeba to przyznać, że ich poczucie bezpieczeństwa nie jest na takim poziomie, jakim być powinno, jak w porównaniu z zawodową rodziną. Pogotowie jest troszeczkę ma inny charakter, gdzie ta rotacja jest większa. I bywa tak, że jak już się sytuacja ustabilizuje, dzieci są już dłużej te same dzieci i potem odchodzą, wracają do rodzin biologicznych lub idą na adopcję, to pojawiają się nowe dzieci, które zaburzają ten porządek rzeczy i cała rodzina musi się na nowo nauczyć funkcjonować.
Słyszałam,
również te dzieci, które są
słyszałam, że kiedy dziecko odchodzi z rodziny zastępczej, to jest tak jak żałoba w rodzinie, prawda? Bo ludzie się przywiązują, dlatego że wybierani są specjalni tacy, którzy nie tylko są gotowi 24 godziny i przez ich dom przewijają się ludzie, bo czasami jest jak na dworcu, bo wszyscy
wszyscy chcą tę złotówkę wydawaną na rodzinę zastępczą sprawdzić, tak? Czyli są i kuratorzy, i rodziny adopcyjne, i wszyscy przychodzą, żeby zobaczyć, czy jest nie tylko porządek i garów nie ma chociażby w zlewie, ale czy i na miejscu wszystko może też to być, czego oczywiście w normalnych rodzinach tego nie zauważamy.
Tego nie ma. W normalnych rodzinach może nie ma, tak? Wiadomo, że żyjemy w społeczeństwie, mamy relacje, rodzinę, przyjaciół, którzy nas odwiedzają, ale prowadząc pogotowie trzeba być przygotowanym na to, żeby przyjmować wizyty rodziców biologicznych, wizyty rodziców adopcyjnych, wizyty kuratora, pracownika socjalnego i tak dalej.
Ale jest coś w tym takiego dobrego i fajnego, że prowadzicie te rodziny zastępcze. Przecież przez pani dom 55 dzieci przeszło, prawda? I teraz ma pani tą malutką, którą słyszeliśmy, a nie od urodzenia. I 55 dzieci, to pewno pani pamięta nawet, które miało po której stronie pieprzyk, sądzę. Bo...
Pamiętam.
Pan Mariusz tak samo.
Dzieci. Pamiętam wszystkie dzieci i jestem w stanie wymienić po kolei wszystkie.
A u pana jak jest?
Ja pamiętam wszystkie dzieci, bo wszystkie
A
są
ile
u mnie.
Było?
Ja miałem to szczęście, czy my mieliśmy to szczęście, że nasze dzieci nie odchodziły od nas, tak? Mhm. W ogóle na samym początku my mieliśmy założenie, że nie chcemy być pogotowiem rodzinnym. A to właśnie dlatego, że...
Ale już jesteście.
Nie jesteśmy. Dlatego, że...
Rodzinnym domem dziecka
dlatego,
jesteście.
Dlatego, że wiedzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie sprostać emocjom, które się pojawiają. Mieliśmy dzieci 2 tygodnie któregoś pięknego razu i po tych 2 tygodniach to były dzieci z interwencji, trafiły do nas na chwilę, tak? Potem do pogotowia rodzinnego przeszły. I wtedy już po 2 tygodniach mieliśmy doświadczenie. Córki płakały. My tutaj jako nawet dorośli mieliśmy problem z zaakceptowaniem tego stanu. Więc nasze jakby cele były nie rozstawać się z dziećmi co chwila. Dlatego my mamy dzieci na stałe. Znaczy powiedzmy, że na stałe, tak?
No, jeżeli chodzi o może o ilość dzieci...
Magdalena Salejko, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
Tutaj może rzeczywiście jest spadek, może w całej globalizacji naszego województwa. Natomiast bardzo dużym problemem jest zabezpieczanie rodzeństw. Mhm. To jest bardzo duży problem, ponieważ jedno dziecko... brzydko mówiąc, w rodzina któraś weźmie, tak? Ja wezmę, dobrze, jedno, ale co w sytuacji, kiedy jest ich trójka? I są to dzieci od 2 do 10 lat. U pani Wiolety, wiadomo, jest, no, to są małe dzieci, tak? I teraz nagle taki 10-latek. Zasada utrzymywania sytuacji, kiedy przyjmowane dziecko jest młodsze od tego, które jest w rodzinie, tak? Czyli jeżeli w rodzinie jest dziecko 5-letnie, to nie przyjmujemy dziecka, które ma 10 lat.
Wiadomo, że to wszystko inaczej wygląda, tak, w rodzinach spokrewnionych,
ale
bo tam
ja mówię
serce
też, ale ja mówię też o rodzinach zawodowych, tak? No bo umówmy się, jeżeli rodzina zawodowa ma dziecko od najmłodsze 2 lata i teraz wrzucimy jej rodzeństwo od 2 do 10, to jest bardzo duży problem.
Bierze
się
to pod uwagę, umieszczając dzieci?
Jeżeli nie ma gdzie zabezpieczyć dziecka, to my dzwonimy, tak jak pani Wiola i pan Mariusz mówi, do wszystkich. Bo jeżeli ja wiem, że w domu jest źle, tak, że to dziecko nie może zostać na tą noc w domu, jeżeli wiemy, że nie wiadomo gdzie i w jakim stanie to dziecko będzie rano, to my musimy oddzwonić wszystkich i błagać, prosić, żeby ktoś te dzieci wziął.
A jeżeli nie ma kogoś takiego?
No i wtedy tak naprawdę ostatnią naszą deską ratunku, ostatnią, to już jest po prostu ostatnia, to jest pani dyrektor placówki. Tak, żeby chociaż zabezpieczyła nam te dzieci do momentu, kiedy znajdziemy dla nich rodzinę. Czy to w Zielonej Górze, czy po Wbiecie, czy w całej Polsce, tak? Bo zapytania o umieszczenie dziecka, to my wysyłamy w całą Polskę. Obdzwaniamy PCPR-y, pytamy, prosimy, będziemy płacić, dostaniecie, proszę, tylko weźcie nam to dziecko, tak? Bo ono nie może zostać po prostu fizycznie w tym domu.
Zaraz zapytam o te emocje jeszcze, bo akurat jeżeli chodzi o PCPR-y, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, czyli ta pierwsza pomoc społeczna, która jest na tym etapie, jest najważniejsza, bo państwo także jakby na etapie powiatów finansujecie. Ale pamiętając o tej idei, tak, rodzicielstwa zastępczego, to dziecko ma być w rodzinie zastępczej w miarę krótko i potem albo wrócić do rodziny biologicznej, albo jak najszybciej znaleźć rodzinę adopcyjną i tutaj już pan dyrektor Jakub Piosik, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, ma do powiedzenia wiele.
Tak, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ma w swoich strukturach dwa ośrodki publiczne adopcyjne i w sytuacji, kiedy dziecko jest wolnie prawne, czyli władza rodzicielska wobec rodziców biologicznych została pozbawiona, to my wtedy, moi pracownicy w ośrodku adopcyjnym, szukają dla takiego dziecka właściwej rodziny adopcyjnej. Mhm. Dlatego też, tak jak tutaj pani Wioletta powiedziała, często mam do czynienia z naszymi pogotowiami rodzinnymi, które działają na obszarze całego województwa, bo często bywa tak, że dzieci, które przebywają w pogotowiach rodzinnych, a są wolne prawnie, to w tym momencie my jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a właściwie Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze i w Gorzowie, dokonujemy takich czynności, żeby dla tych dzieci dobrać właściwą rodzinę adopcyjną. I teraz jeżeli chodzi o właściwą rodzinę adopcyjną, żeby zostać rodziną adopcyjną, trzeba przejść takie 4 etapy, jeżeli chodzi o uzyskanie uprawnień, żeby pełnić tą funkcję. Etap wstępny, czyli pierwsza taka rozmowa w ośrodku, gdzie potencjalnych kandydatów się informuje, co ze sobą niesie pełnienie funkcji rodziny adopcyjnej. Później jest etap diagnostyczny, czyli jedziemy z wywiadem adopcyjnym do danej rodziny, do danych kandydatów, dokonujemy następnie opinii.
Ale potem trafiają państwo, którzy są zainteresowani takich domów.
Tak, ale to jest na samym końcu.
Na samiuteńkim końcu. Ale o adopcji ja bym jeszcze nie mówiła, panie dyrektorze, bo wypełnicie też bardzo ważną, istotną sprawę, bo adopcja cudownie, jak się zdarzy i dziecko znajduje swój dom. Najlepiej jakby wróciło do biologicznych rodziców, ale to się nie zawsze udaje. Ale wy także szkolicie rodziców zastępczych.
Tak.
To jest bardzo, bardzo istotne. Proszę mi powiedzieć, czy są chętni?
Czy powiem w ten sposób. Ustawa o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej wprost wskazuje samorząd województwa jako organ, który może szkolić kandydatów na rodziny zastępcze. Tych szkoleń nie mamy za dużo, z tego względu, że powiaty mogą teraz same szkolić swoich, jakby to powiedzieć, kandydatów na rodziny zastępcze. My takie szkolenia odbywaliśmy. No, w tamtym roku właśnie jedno takie szkolenie odbyło, jeżeli chodzi o ośrodek adopcyjny w Zielonej Górze. Jest to szkolenie dla rodzin niezawodowych i zawodowych.
Ale to można sobie wybierać? Albo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, albo ROPS?
Nie. Była taka sytuacja, że na przykład Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej bądź właściwy PCPR nie miał, jakby powiedzieć, swojej kadry szkolącej. To w tym momencie my, jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i mój zespół pracowników ośrodka adopcyjnego w Zielonej Górze mógł takie szkolenie na potrzeby danych powiatów po prostu przeprowadzić.
I w tej sytuacji, kiedy już mówimy, bo ja tak sobie pomyślałam, że jak uda nam się tutaj i ja się dowiem na przykład jutro albo pojutrze, że ktoś zadzwoni do Radia Zachód i powie, po audycji w twojej sprawie o rodzinach zastępczych podejmujemy decyzję, bo można być samotną osobą także podejmować taką decyzję, prawda? Tak. Żeby się takim dzieciaczkiem zainteresować, potrzebującym pomocy, to ja będę szczęśliwa, że chociaż jedna osoba po tej audycji zainteresuje się taką formą opieki. Pan Mariusz się uśmiecha. Ja nie wiem, co ten uśmiech oznacza. Myślę, że aprobaty.
Ale również byłbym zadowolony. Tak? Do nas będzie mieli telefonów i nie będziemy musieli odmawiać, bo my też z ciężkim sercem musimy odmówić, że nie możemy przyjąć dziecka, no bo gdzie mamy przyjąć? Tak, już nie ma miejsca fizycznie.
Bo pani dyrektor mówi, że po to rozmawiamy. Oczywiście, że po to rozmawiamy pod hasłem dużo miłości dla małego serca. Zostań rodziną zastępczą. Ja namawiam. Chociaż jak usłyszałam, będąc gościem u państwa Ciszek w Zielonej Górze, to widziałam, w jakim kieracie żyjecie. To nie tylko gotowość, miłość i wsparcie, ale to jest trochę taka praca na 24 godziny bez możliwości, chociaż ustawodawca urlop wam daje, tylko nie ma gdzie, na przykład gdybyście sami chcieli odpocząć, zostawić dzieci. Pani dyrektor, to też jest ważna sprawa. Nie ma zostawić gdzie dzieci, bo nie ma rodzin pomocowych, które by na ten czas tą gromadką się zajęły. I tu jest pies pogrzebany, mogę tak kolokwialnie powiedzieć.
No to rzeczywiście, bo i w województwie tych rodzin pomocowych jest bardzo mało, bo zaledwie przynajmniej tak ze statystyki wygląda, że to jest 50 rodzin. No. Mhm. To jest zdecydowanie za mało. I myślę, że tutaj ogromne wyzwanie dla organizatora pieczy zastępczej, żeby jednak pozyskiwać.
Myśli pani osoby, o powiatach?
Mhm. Tak, o powiatowych centrach pomocy rodzinie, bo to one w naszym województwie co do zasady pełnią funkcję organizatorach. Ale szanowni państwo, chyląc czoła przed przedstawicielami rodzin zastępczych, którzy są w studio i którzy nas słuchają, mówiąc o rodzinnej pieczy zastępczej, trzeba jednak wspomnieć, że żeby ten obszar nam świetnie działał, tak, to musi cały system dobrze działać. Cały system wspierania rodziny i pieczy zastępczej polega na tym, że jak gdyby w pierwszym etapie robimy wszystko, żeby chronić dziecko przed pieczą zastępczą. Tak? Chronić dziecko przed pieczą zastępczą. Czyli tu jest ogromne wyzwanie dla lokalnych samorządów, dla gmin, dla ośrodków pomocy społecznej, które mają bardzo poważne zadania wynikające właśnie z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. To one są tym pierwszym kontaktem, to one pierwsze widzą, tak, co się w rodzinach dzieje. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że mogą nie mieć aż tak rozeznanego środowiska i czasem jest tak, że ośrodek pomocy społecznej się ostatni dowiaduje o postanowieniu sądu. Ale trzeba też o tym mówić i trzeba zwracać uwagę na ten pierwszy element systemu.
Tylko czyli... nie zawsze to wychodzi, pani dyrektor. No, kiedy mamy skrzywdzone dziecko, bite pompką od roweru i kiedy to trzeba natychmiast...
W takich sytuacjach to musimy działać natychmiast i rzeczywiście wtedy najważniejsze są właśnie te rodziny, które interwencyjnie przyjmują dzieci.
My oczywiście wiemy, tak? Że najlepsza byłaby rodzina, to jak dzieciaki tutaj mówiły, że nie wiedzą, jak wygląda normalna rodzina. Chcielibyśmy wszyscy, mając swoje rodziny też, żeby inne dzieci miały te rodziny. Pan dyrektor Piosik przez długie lata był dyrektorem Powiatowego Urzędu. Tak.
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Słubicach i pan najlepiej wie, z jakimi rzeczami, sprawami się pan musiał wadzić na co dzień, kiedy takie sytuacje się zdarzały.
Tak, no pełnienie funkcji rodziny zastępczej nie jest łatwą funkcją. Ja jeszcze się odniosę do tego, co pani dyrektor Jelska powiedziała. Ja uważam, że nie zawsze na siłę należy dawać rodzinie biologicznej szansę. Ja powiem to w ten sposób. Nieraz się dziwię takim sytuacjom, że dziecko 4-letnie przebywa dłużej niż 3 miesiące w pogotowiu rodzinnym. Nieraz to trwa rok czy 2 lata, a my 3 lata pozbawiamy w sądzie rodzinnym rodziców biologicznych władzy rodzicielskiej. Szanowni Państwo, w tym kierunku jak będziemy szli, to dla takich dzieci niestety rodzinę kolejną, czyli adopcyjną, łatwo nie znajdziemy. Ja stoję na takim stanowisku, że jeżeli naprawdę rodzice biologiczni nie rokują jakichkolwiek szans na to, żeby się poprawili, żeby przestali pić, nie wiem, bić swoje dzieci. Nie może to trwać, jeżeli chodzi o postępowania sądowe.
3 lata.
To tak. Ma trwać moim zdaniem maksymalnie 6 miesięcy.
Szybko.
Po to, żeby te dzieci z tego pogotowia rodzinnego wychodziły jak najszybciej do rodzin adopcyjnych. Ja powiem w ten sposób. My naprawdę jako ośrodki adopcyjne mamy rzeszę kandydatów, rzeszę ludzi, którzy są już przeszkoleni i którzy czekają na to, aby dzieci przyjąć do swojej rodziny adopcyjnej. Ale często bywa tak, że sądy niestety rodzinne długo
dają szansę biologiczną.
Dają szansę długo rodzicom biologicznym, co bardzo wydłuża cały proces. I to jest moim zdaniem klucz do tego, aby po prostu przyspieszyć tą całą procedurę i żeby...
A przez swoje działania, tak, czyli wstrzymywanie i przeciąganie spraw, dawanie kolejnej szansy mamie czy tacie, czy obojgu rodzicom, tak naprawdę to brzydko zabrzmi to słowo, ale my blokujemy miejsce w pogotowiach rodzinnych, tak? Nie dość, że przeciągamy możliwość posiadania tej rodziny, o której te dzieci tutaj mówiły u pani w reportażu, to tak naprawdę pozbawiamy kolejne dziecko chwilowej, ale poczucia chwilowego bezpieczeństwa, chwilowej rodziny w pogotowiu, przykładowo pani Violety, tak? Czyli blokujemy miejsca, dajemy kolejną szansę, proces się przedłuża, to dziecko jest coraz starsze i z półrocznego dziecka nagle się okazuje, że ono ma 3,5 lata, a jego sytuacja prawna jest dalej nierozwiązana.
A bywa to tak, to tak, ale bywa i też tak, że czasami z dziecka mamy już młodzieńca i do 18 roku jest w rodzinie zastępczej czy w rodzinnym domu. I to też jest problem, ale to już jest temat na inną audycję.
Na inną. Szanowni Państwo, ja myślę, że to jest bardzo jednak, każda sprawa jest indywidualna i to chyba jednak trudno jakieś takie ogólne wnioski wyciągać. No szkoda, że nie ma przedstawiciela sądu z nami, bo być może też mógłby w tej dyskusji zabrać głos. Ja może tylko powiem, że jednak zdarza się, że dzieci wracają do rodzin biologicznych i te przypadki również w naszym województwie są odnotowywane. Dobrze. Może nie jest ich spektakularnie dużo.
Już pani,
przez te 15 lat prawie, które w czasie których zajmowaliśmy się dziećmi, na 50, 5, troje wróciło do rodzin biologicznych, troje, z czego jedno to było fiasko i to dziecko i tak zostało zabrane. Wszystkie inne poszły do adopcji, wszystkie inne dzieci znalazły nowy dom, nowych rodziców, są szczęśliwe, rozwijają się, one w tych nowych domach rozkwitają. Powiem tak, my to wiemy, że te sprawy w sądownych się przedłużają. Czasami są tak oczywiste sprawy, że wydawałoby się, że tutaj nie ma na co czekać i dawać kolejnej szansy. Kiedy szóste i siódme dziecko mama rodzi i kiedy tam ten problem alkoholu się ciągnie od lat i pozostałe dzieci są już w adopcji, to na co czekać z szóstym i siódmym dzieckiem, kiedy i tak wiadomo, że ta mama chwilowo podejmie terapię, bo jest wspierana, zachęcana przez kogoś, ale za chwilę znów wraca do
starego. Dobrze, bo rozmawiamy tutaj, żeby zachęcić, a nie zniechęcić, prawda, przede wszystkim do tego, bo już powiedzieliśmy, że samotna osoba też może być rodziną zastępczą. Musimy zapytać, może jeszcze słowo, godna płaca? To godna praca. W związku z tym państwo, którzy finansują tego typu działalność, to wiedzą, że od 2011 roku, to kiedy tam było wielkie boom i rodziny nie dostawały w powiatach płacy za swoją pracę, to teraz to wygląda o wiele, wiele lepiej. I nawet w takim, gdzieś tutaj nawet, o mam karteczkę, sobie ściągę zrobiłam. Radni samorządu nowotymskiego, czyli Nowy Tomyś, postanowili, że pensja we wszystkich typach rodzin będzie wynosić 3000, a w powiecie płońskim jest to 4,5 tysiąca złotych dla każdego rodzaju pieczy rodzinnej, powiedzmy. A jak jest w województwie lubuskim i w Nowej Soli i w Zielonej Górze na przykład?
To znaczy, tak, ja mogę powiedzieć na przykładzie Zielonej Góry, tak?
Czy warto? Poza sercem oczywiście.
Tak jak powiedział mąż pani Violety, no jeżeli ktoś się na tym chce dorobić, to raczej nie da rady. Mm-hmm. Tak, bo to jest, ustawa mówi jasno, to jest 2000 brutto, tak? Można więcej, ale tam piękne takie słowo pani redaktor powiedziała, radni. Tak?
Piękne
i tu
słowo.
Tu jest właśnie to, że tak naprawdę my budżet, który mamy, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, to jest nam przydzielany z miasta. Tak,
ale pani też jest radną w Czerwieńsku.
Tak, też przydzielamy. Ale chciałam powiedzieć, no to jest 2000. Tak, oczywiście wynagrodzenia, bo rodzina zawodowa to jest taka rodzina, w której osoba, która ją pełni, nie pracuje zawodowo, oprócz tego, że jest rodziną zawodową. Tak, to jest jej zawód. Ona za to dostaje wypłatę. Mhm. Drugi członek, czyli mąż czy żona, może pracować zawodowo, owszem. I to za tą pracę, tą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, to jest 2000 wynagrodzenia.
2000?
Tak mówi ustawa. Naszej rodziny nie można mniej, tak? Natomiast minimum.
Natomiast ale więcej
u nas,
można.
Tak, tak. U nas rodziny w tamtym roku.
No i każde dzieci w rodzinie zastępczej dostają 500+, tak?
Każde dziecko, teraz już nie tylko w rodzinie zastępczej, również w placówce. Czyli wszystkie dzieci, żadne dziecko już teraz nie zostało pominięte. Dodatkowo rodzina zastępcza otrzymuje świadczenie, jeżeli jest to niezawodowa lub zawodowa, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania. To jest 1050 zł.
Mamy za 5 minut już godzinę 19. Mamy bardzo mało czasu do zakończenia i tak zaczynam od pana Mariusza. Króciutko, po jednym zdaniu, dlaczego radziłby pan, żeby ktoś został rodziną zastępczą albo żeby ktoś pomyślał z państwa słuchających tej audycji w Radiu Zachód w twojej sprawie, że może warto się nad tym zastanowić? Króciutko, jedno zdanie.
No jest to na pewno możliwość wychowania Mariusz jednej Socha. Osoby, która kiedyś w przyszłości będzie wartościowym człowiekiem, tak? Poświęcić jemu swój czas, swoje życie, swój dom. Jeśli jest taka możliwość, ja kiedyś ukułem taką tezę, że każdy powinien spróbować rodzicielstwa zastępczego, bo jest to naprawdę rozwojowe nie tylko dla dzieci, które przychodzą do domu, ale dla nas jako dla rodziców.
Violetta Ciszek.
Powiem tak...
Śmiało.
Warto chociażby dla jednego dziecka, które postawi się na nogi, da się mu szansę. Warto. Daje to ogromną satysfakcję na poziomie serca, mimo że nie idą za tym może wystarczające pieniądze, ale daje to satysfakcję.
Magdalena Salejko.
No ja bardzo bym chciała, żeby jedna rodzina przynajmniej jedna zgłosiła się i powiedziała tak, jestem gotowa, tak chcę, bo te dzieci naprawdę tego potrzebują. Naprawdę potrzebują. Jest tak dużo dzieci, które potrzebują miłości, że szczęście, które te dzieci później dają i tego, czego uczą rodziców zastępczych, bo oni też uczą, to jest naprawdę ogromna nauka.
Pan dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
A ja powiem w ten sposób. Podpisuję się pod tym, co powiedzieli moi przedmówcy i apeluję do radnych miasta Zielona Góra, Gorzów i wszystkich radnych innych powiatów naszego województwa do tego, aby zmienili uchwały, na mocy których określają wysokość wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych. Niech to będzie co najmniej dwa razy minimalna krajowa.
Pani dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuski Urząd Wojewódzki, Grażyna Jelska.
Ja jestem przekonana, że po tej audycji na pewno ktoś do powiatowych centrów pomocy rodzinie w województwie lubuskim zadzwoni i dopyta, tak jak zostać rodziną zastępczą. Myślę, że warto zostać rodziną zastępczą, warto być kimś istotnym, ważnym na drodze małego dziecka.
O, jak ja bym chciała, pani dyrektor, tak, kawałek siebie i trochę tego swojego serca, żeby tak było i wlała pani i wszyscy państwo miód do mojego serca, bo żadna przecież, proszę państwa, nawet najlepsza placówka nie zastąpi dziecku, domu i rodziny, dlatego tak ważne jest poszukiwanie rodzin zastępczych, a więc rodzin, które zaopiekują się dzieckiem czasowo, w momencie, gdy biologiczna rodzina nie może się nim zająć, a w tych rodzinach jest ocean miłości, o czym przekonałam się, no, popełniając ten reportaż o rodzinach zastępczych, spokrewnionych i zawodowych pod tytułem U siebie. Warto mieć u siebie kawałek miłości. I z tym przesłaniem bardzo serdecznie państwu wszystkim dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Grażyna Walkowiak.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra z dopiskiem w twojej sprawie.